Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie.
A skąd to wiem, że tak wielu radiosłuchaczy nie śpi? A to dlatego, że Państwo od razu o poranku kontaktują się z nami. Radio Lublin jak zawsze i oczywiście w sobotni poranek Leśne Wędrowanie, więc polecamy Państwu las@radiolublin.pl, ale także na portalu społecznościowym Facebooku. Proszę bardzo, Pani Aneta też się odzywa. Już dobrze, że Państwo są wszyscy razem z nami. Tam między innymi coś wyjątkowego, bo po pierwsze coś zielonego, coś białego, coś brązowego i coś radiowego. To takie leśno-radiowe połączenie. Piotr Wierzchoń ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. I oczywiście na początek zastanawiamy się jak zawsze, jak to jest z tą zimą tej jesieni, czy też wiosny, już i przedwiośnie delikatnie zaliczaliśmy, a także pytamy Państwa, jak pogoda u Państwa i pytamy leśnika, no bo wiadomo, że panowie leśniczowie doskonale znają się nie tylko na przyrodzie, ale i na pogodzie. To ta zima wróci czy nie wróci, panie leśniczy?
A kto to wie? Teraz jak były te opady śniegu, no to pojawił się jakiś tam problem z dostępnością żeru dla zwierzyny leśnej, dla jeleni, dla saren, więc one takie od razu były bardziej aktywne. Teraz znikł śnieg, zrobiło się troszeczkę cieplej. Tak by dostępność tego żeru znowu im się... I zwierzęta, jak wtedy widywaliśmy jelenie, które często nawet odwiedzały tutaj pracowników, bo bardzo chętnie żerowały na korze tych świeżo ściętych drzew, czy wierzchołkach. A teraz już gdzieś się pochowały i myślę, że przeczekują, jak my. Czekają, co będzie dalej.
I my też oczywiście czekamy, cóż będzie dalej. No u nas dalej w programie, tak jak zazwyczaj w każdą sobotę. Przede wszystkim rozmowy z radiosłuchaczami i opowieści prosto z lasu. Dzień dobry, panie Janie.
Dzień dobry, panie redaktor. Witam serdecznie radiosłuchaczy przepięknej audycji. No ja należę do tych, wie pani, o których pani mówiła przed chwilą, do tych rannych ptaszków. Jestem już po pierwszym spacerze. No, u nas zimy nie widać, wie pani, są resztki śniegu gdzieniegdzie na takich załomach. Ten ostatni śnieg, który spadł gdzieś tam chyba w ubiegłym tygodniu, czy nawet wcześniej. Natomiast no, zimy jako takiej nie ma. To są już ostatnie dni stycznia. Temperatura, patrzę na swój termometr, jest -2. Wczoraj też taka podobna temperatura była, jest bezwiecznie, ale ta aura, jest rzeźko, ta aura zachęca do spacerów, ponieważ ja tam w tej chwili jestem trochę, nie mogę wyjść czy wyjechać, bo trzymają mnie no psy po prostu w domu, nie ma nikogo, tylko ja jestem dyżurnym, proszę panią, opiekunem, więc zachęcam do nawet przyjazdu do Zamościa i do zwiedzenia ogrodu zoologicznego. Przypomnę, że jest to jedyny ogród zoologiczny we wschodniej części Polski, na wschód od Wisły. Jest to bardzo interesujący, bardzo duży ogród, także warto do niego przyjechać, korzystając no, z tego, z tej pogody bezdeszczowej, bo różnie to może być. Może zapowiadane są deszcze też, albo nawet i pójść w rejon zalewu, pospacerować sobie, bo zalew jest, że tak powiem, gruntownie wyremontowany, także bardzo ciekawie położony w południowej części miasta, albo no, nawet i na krótką jakąś wycieczkę rowerową. Odpowiednio się ubrać i można jechać, bo ścieżek rowerowych, muszę powiedzieć, ja to już wcześniej chyba mówiłem, w Zamościu jest bardzo dużo.
To prawda. Jak to dobrze, że pan wspomniał wędrówki tam, gdzie są zwierzęta. Ja właśnie podczas tegorocznych ferii, czyli tego tygodnia ferii, miałam szansę odwiedzić wyjątkowe, bo leśne zoo, proszę sobie wyobrazić. Leśny zwierzyniec, takie mini zoo w Lisznej, koło Cisnej. Oczywiście Bieszczady. No i tam na wyciągnięcie dłoni to dosłownie można spotkać jelenie, daniele, dziki, muflony, jenoty, nutrie, fretki, susły, kory. kozy, króliki, świnki morskie, ale także bociany, bażanty, kaczki, sowy również. Więc naprawdę jest co oglądać pod czujną opieką oczywiście pana leśniczego również. Pod czujną opieką także, jeśli chodzi o dzieci, które chcą podkarmiać te zwierzęta. Więc jak najbardziej to są dobre adresy. A z tymi rowerami to tak, tegoroczne ferie raczej sankom nie sprzyjają. No nawet nie. W Bieszczadach, muszę panu powiedzieć, nawet w Bieszczadach. Rzeczywiście jest tam biało, jak najbardziej, ale nie na tyle, żeby na przykład zorganizować kulik na saniach. Ale proszę się nie martwić, prawda? Bieszczadnicy też mają na to sposób, czyli takimi wozami prawie cygańskimi na oponach, na kołach też przejechaliśmy. Konie były prawdziwe, janczary były prawdziwe. No wozy takie bieszczadzko-cygańskie też były prawdziwe, tylko nie miały płos.
Spotykana w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o konie, bo w moich okolicach tu pod Zamościem to naprawdę jest to rzadkość. W tej chwili trzeba dzieciom małym i kilkuletnim i kilkunastoletnim pokazywać, jak wygląda koń, jak wygląda krowa, wie pani.
Może to w myśl tej zasady, że koń jaki jest, każdy widzi, tak?
Tak już jest.
Parafrazuję.
Dziękuję uprzejmie pani redaktor za piękny upominek.
Bardzo proszę. Jak to dobrze, że te upominki się państwu podobają, a ja
oczywiście,
też.
Że tak, tak.
A ja też muszę podziękować za piękny upominek, tym razem od naszego radiosłuchacza, od pana Mariana z Roztocza. Konik polski, 40 lat hodowli w Roztoczańskim Parku Narodowym. Piękna monografia, opracowanie właśnie i ze zdjęciami, a także z cennymi wiadomościami. Będziemy zgłębiać i będziemy państwu o tym wszystkim również opowiadać. Dziękuję panie Janie.
Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.
Do usłyszenia, a my oczywiście w lesie, w trasie, tym razem Lasy Janowskie, wędrujemy sobie z panem leśniczym, idziemy, rozmawiamy troszeczkę o dzikiej zwierzynie i to dosłownie, bo o dzikach, a tutaj?
Nastąpiła taka silna redukcja przez ostatnie 2-3 lata dzików, to z rozmysłem, żeby ograniczyć możliwości przenoszenia się choroby ASF. Także ta populacja wtedy została wyraźnie ograniczona i tak teraz obserwujemy, że się odbudowuje, ale nie jest to jakiś bardzo taki dynamiczny przyrost liczebności, bo nadal te polowania na dziki są bardzo intensywne, więc mamy dziki, ale nie mamy ich dużo. Myślę, że to jest 1/5, może 1/10 tej liczebności, która była kilkanaście lat temu. No i co? No i doszliśmy, jest woda i jest problem. Jakoś się musimy przedostać albo zrezygnować.
Państwo wiedzą, że ja absolutnie nie rezygnuję, już nie patrzę na jedne, drugie, trzecie czy czwarte przemoczone buty i skarpetki. Rzeczywiście brniemy w tę przyrodę dalej, ale jak najbardziej tak. Jest mokro, nawet bardzo mokro. Błota też dostatek w naszych lasach, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. A te wszystkie roztopy, które tak znienacka się pojawiły, tak jak i te roztopy, które napotkaliśmy na ścieżce właśnie w Lasach Janowskich, to rzeczywiście zaskoczenie, ale zaskoczenie, które po prostu cieszy. Cieszy, bo jest woda. A jak woda, to życie. A jak życie, to i rośliny, i zwierzęta. I nasze tradycyjne, sztandarowe pytanie kierowane do leśniczych, do leśników w ogóle. A jakież to ostatnio dzikie zwierzę widział pan?
Oj, szybko muszę pomyśleć, bo tak ostatnie spotkanie. Co to mogło być?
Pan leśniczy się oczywiście zastanawia, my też się zastanawiamy i próbujemy rozszyfrować jakieś to zwierzę. Tym razem na przykład, między innymi, drodzy państwo, podchodziło pod samą leśniczówkę.
Zacząłem im podsuwać coś smakowitego. Koło bramy wjazdowej do leśniczówki wykładam im buraki, żeby je tam zachęcić. I one codziennie mi przychodzą i się prezentują. Jest to największa sensacja dla gości, którzy jakie czasem się pojawiają w domu.
I rzeczywiście tak właśnie jest. A że się pięknie prezentują, no bo mają co prezentować. Mają wyjątkowo przepiękne poroże. Jak państwo myślą, jakie zwierzęta podchodzą pod samą bramę leśniczówki, pod samą bramę i kancelarii leśnictwa? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Dostojne, duże, przepiękne zwierzę.
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
Dzień dobry. Któż taki podchodzi pod okna, a nawet pod bramę także i furtkę leśniczówki? Czy może chodzi o łosie?
Oj, szybko muszę pomyśleć, bo tak ostatnie spotkanie. Co to mogło być?
Cóż to mogło być? Może to sarna albo jeleń, bo już wiem dzięki leśnemu wędrowaniu, że to są dwa różne rogacze. Pozdrawia nas także pani Agnieszka, lasmaupa.radio.lublin.pl.
Zacząłem im podsuwać coś smakowitego. Koło bramy wjazdowej do leśniczówki wykładam im buraki, żeby je tam zachęcić. I one codziennie mi przychodzą i się prezentują. Jest to największa sensacja dla gości, którzy jak czasem się pojawiają w domu.
Ja sobie wyobrażam, że to jest duża sensacja. Któż lubi te wykładane przez leśniczego buraki, pani Marianno? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry radiosłuchaczom. No i dzień dobry panom leśniczym, panowie leśniczowie. Przekazują nam bardzo, bardzo cenne i wspaniałe informacje i uczą nas przyrody. Jest to jeleń, pani redaktor, który podchodzi tam do leśniczówki.
Ale nie jeden, oczywiście.
Może kilka tych jeleni.
Tak, no to cała chmara. Za chwileczkę o tym będziemy mówić.
Może jeszcze kilka zdań na temat moich informacji dotyczących ostatniego mijającego tygodnia. Panie redaktor, bodajże we wtorek spotkałam na jezdni już rozjechanego pod kołami samochodu jeża. Jeża, który wybudził się z letargu i prawdopodobnie szukał pożywienia. Być może już był głodny, bo jeże, które zgromadzą mało pokarmu jesienią, to często się nie wybudzają albo wybudzą się wcześniej. Więc jeżeli chodzi o jeży, to jest po prostu wyrafinowany myśliwy. Może tak krótko powiem, czym się te jeże żywią, a więc zjadają. Drżownice, wynotowałam. Drżownice, gąsienice, ślimaki, chrząszcze, larwy owadów, stonogi, borycniki, wieje, szarańczaki, skorki, pająki, jaszczurki, węże, żaby, kijanki, drobne gryzonie, pisklęta i jaja ptasie. Sporadycznie zjadają też grzyby, owoce, warzywa, nasiona, orzechy, inne części roślin, padlinę. A często są właśnie na świetnikach. Spotykamy je często w ogrodach, w sadach, w ogródkach działkowych, w miastach, ale bardzo dużo, tysiące jeży ginie właśnie pod kołami samochodów. Jeszcze krótko, taka jest ciekawa biologia rozmnażania się jeży. A więc pan jeż smaruje swoje ciało odchodami różnych zwierząt. I ten zapach zważa samice. A gdy więcej samców wróje wokół samicy, one walczą, podobnie jak w świecie innych zwierząt. Kąsają się, najsilniejszy zwycięża. I teraz tak, na przykład dwa jeże, czyli pan i panna, stają naprzeciw siebie i oddają mocz. Gdy samica na podstawie tego zapachu stwierdzi, że samiec nadaje się na ojca jej dzieci, jej potomstwa, odwraca się bokiem, samiec ją tam kopuluje, samica zostaje, zajmuje się właśnie przygotowaniem gniazda, przygotowaniem tych właśnie do macierzyństwa, a samiec sobie idzie dalej, który po prostu szuka innej partnerki. Drugi przypadek, bodajże wczoraj sąsiad mój znalazł dziwnego stworka w swoim garażu. Przyszedł i pyta, co to może być. Tak, był to nietoperz. Był to prawdopodobnie, właśnie ja to nie jestem chiropterologiem, ale wydaje mi się, że to był mopek, miał ubarwienie czarne. No i drobinę przystawił, wszedł tam na strych, patrzy, a tam przy belce uczepionych jest kilka tych, czy tam kilkanaście nietoperzy. I włożył to maleństwo, tam gdzieś położył na belce, no i zostawiłyśmy. No, być może, że może jeszcze zaśnie, nie wiadomo. Także są takie różne historie. Co w lesie? Króciutko. Więc tak, w lesie wędrowałyśmy z moją koleżanką wzdłuż obrzeża lasu między lasem a polami. Co jest istotne? To jest istotne, że zanikły te pasy ochronne, pasy wiatrochronne. Po prostu miedze zaorane, pola scalone. Brakuje na miedzach tych rozłożystych grusz, które pamiętam z moich lat dziecinnych, młodzieńczych, których było bardzo dużo na polach. Przede wszystkim nie mają tam schronienia zwierzęta, nie mają tam po prostu jedzenia, pokarmu. Łasice, sowy, które nawet jeże, które się żywią właśnie tymi myszami polnymi. Nie mają, nie ma ptaków, które zjadają szkodniki upraw. Zające, które mogły się chronić się pod miedzą. O, zresztą w ogóle zająca też bardzo, bardzo dawno nie widziałam. No i przez pole spotkałam cztery sarny biegnące w lesie. Buchtowiska świeże, świeże buchtowiska dzików, tropy łosia, odgłos dzięcioła stukającego w drzewo. Gdzieś tam w koronach drzew słychać właśnie odgłosy sikor, kwiczołów, paszkotów. No i właśnie w pień drzewa uderzał właśnie ten dzięcioł. I w lesie, no dosyć jest cicho, ale już widać, już słychać. Słychać właśnie odgłosy ptactwa. Co w karmnikach? Sikory zostały, czyże resztę ptaków radzi sobie w naturalnym środowisku. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia.
Jak zawsze do usłyszenia, pani Marianno, bardzo dziękujemy. A o tych uprawach, o tych monokulturach upraw tak naprawdę już od jakiegoś czasu mówimy całkiem sporo, podkreśla także profesor Grzegorz Grzywaczewski, bo to, że mamy tylko i wyłącznie kukurydzę i rzepak, to też groźne będzie dla naszego ukochanego bociana białego. Do tych tematów jeszcze będziemy powracać, czyli nie tylko kwestia miedzy, ale także tej monokultury. A my powracamy, drodzy państwo, do leśnictwa Obrówka, do leśniczówki pana leśniczego Krzysztofa Tomeckiego i państwo razem z panem leśniczym zastanawiali się, no któż to taki tak naprawdę podchodzi pod drzwi, pod okna tej leśniczówki, kto się pięknie pokazuje i pięknie prezentuje i kto zajada buraki cukrowe wykładane tam przez leśniczego, jego dzieci i całą rodzinę po to, żeby zanęcić troszeczkę dobrego leśnego widoku, między innymi dla gości odwiedzających leśniczówkę.
Co to mogło być? A, mam takich dyżurnych tam, gdzie mieszkam na leśniczówce, tak na skraju lasu się znajduję, jest to jeden dom, do wioski jest pół kilometra i zauważyłem, że przechodzą, że ślady, co rano widzę ślady jeleni, więc zacząłem im podsuwać coś smakowitego. Koło bramy wjazdowej do leśniczówki wykładam im buraki, żeby je tam zachęcić i one codziennie mi przychodzą i się prezentują. Jest to największa sensacja dla gości, którzy jak czasem się pojawiają w domu, to no, a chcecie zobaczyć jelenie? No chcemy, to popatrz, to tu są za oknem, no 20 metrów od okna, 20 jeleni stoi i sobie chrupie. Psy się nauczyły, że jelenie są gośćmi, więc już nawet na nich nie szczekają. Zostawiają je w spokoju, także dosyć to komicznie wygląda, jak pies w odległości 10 metrów od jeleni przygląda im się i taki jest zdziwiony, co to za zwierz, bo chyba nie widział. I tak, a jelenie patrzą na psa i myślą, że to też taki jakiś chyba niegroźny i tak sobie tak bywa. O. Dzieli ich płot, ale to jest naprawdę niedaleko, dosłownie kilka metrów. Mam tu gdzieś takie może i zdjęcie z całej tej sytuacji w telefonie. O. To jest zdjęcie właśnie ode mnie z okna, z kancelarii. No, tu są jelenie. O, to trochę może to jest, bo to nocą. Tu świeci się oczywiście latarnia. O, tu pies sobie chodzi tutaj po ogródku. O, tak to wygląda. Super. Także to są takie moje jelenie. Obserwuję je i tak jest ich w ogóle tam 11. I jak są jakieś tam, może mają przygody z wilkami, czy z wilkami, bo to są te drapieżniki, które im zagrażają u nas jedynie, to czasem widzę, że ta chmara się rozprasza, że przychodzi 6 albo 7. A zdarza się, że dołącza do nich jakiś chyba samotny jeleń, ale nigdy go jakoś specjalnie nie tolerują. Są kłótnie, takie przepychanki tam przy tych burakach, także ta sama chmara. Ale zdarza się, że nie przychodzą wszystkie. Myślę, że to są właśnie w wyniku przepłaszania przez wilki. Bo nie zauważyłem, żeby brakowało, ale widocznie coś tam się dzieje, że są jakieś przygody, że nie są w stanie się razem zebrać. No.
Tę jelenią historię będziemy oczywiście śledzić i będziemy jeszcze podpytywać pana leśniczego Krzysztofa Tomeckiego z leśnictwa Obrówka, oczywiście teren nadleśnictwa Janów Lubelski. Jak ta cała historia jeszcze przebiega pod tą bramą i pod tymi oknami leśniczówki. A na żer jelenie wychodzą zazwyczaj o zmroku, do ostoi swoich własnych gdzieś w głębi lasu wracają o świcie. W poszukiwaniu pożywienia odbywają nocne wycieczki także na pola uprawne, wędrując na żerowiska, korzystając korzystają ze swoich ulubionych ścieżek. Pożywieniem jeleni są trawy i zioła, wrzos i inne krzewinki, ale także młode pędy oraz liście drzew i krzewów, igły i kora drzew iglastych, grzyby, zboża, rośliny pastewne i właśnie okopowe. Zdarza się, że jelenie wyrządzają w lesie szkody, zgryzają pączki i pędy sadzonek oraz spałują, to znaczy zdzierają korę z pni młodych drzewek. Ale wtedy, kiedy jest zima i kiedy wędrują za pilarzami, no to tutaj nie ma szkód, bo po prostu spałują wszystko to, co już wylądowało na ziemi.
Zwierzyna, jelenie, u nas to jelenie, to jest taki najbardziej liczny gatunek dużego ssaka w lesie, to są jelenie. I one bardzo chętnie korzystają z drewna, tych części właśnie wierzchołkowych, gałęzi. Bardzo chętnie to zgryzają, prawda? I one posuwają się jakby w ślad za pracami leśnymi w okresie zimowym, bo latem nie są zainteresowane tym żerem. W okresie zimowym bardzo chętnie z tego korzystają. My również robimy taką rzecz, że jeżeli tam jest jakaś przerwa w pozyskaniu z różnych przyczyn, to też ścinamy drzewa i ich nie zabieramy od razu. Po prostu całe drzewa nieokrzesane zostawiamy na powierzchni, żeby jelenie mogły z nich korzystać. I to już teraz tak rozpoczynamy takie cięcia w kilku miejscach w leśnictwie. Tu ścinamy 100 drzew, tu 100 drzew, tu 100 drzew w jakimś tam rozproszeniu, żeby te jelenie też się nie koncentrowały, żeby mogły sobie korzystać. I za miesiąc, jak one już często takie ogryzą, że są jak okorowane, to je dopiero zrywamy, ściągamy do drogi, żeby można było wywieźć i przekazać ich tam do firm.
Ale drodzy Państwo, to nie tylko sosny tak sobie upodobały, a nawet powiem więcej. Sosna to tak w kolejnej, na tej ścieżce smakołyków tutaj hierarchii się ustawia, bo tak naprawdę jest takie drzewo, które o wiele bardziej smakuje jeleniom, zresztą nie tylko im. Także i bobrom. Cóż to może być za drzewo? A to drzewo potrafi bardzo szybko opanować teren nieodnowionego zrębu lub także pola uprawnego. Roczne przyrosty na wysokość w młodości mogą przekraczać nawet 1 metr. Jest odporna na mrozy i upały, ale także mało wrażliwa na zanieczyszczenia przemysłowe. W związku z tym jest zalecana przy chociażby rekultywacji terenów takich jak tereny pogórnicze. I nie jest to tak takie typowe, szlachetne drzewo, cenione między innymi przez leśniczych i leśników w ogóle, ale drodzy Państwo, całkiem sporo go w lesie. Cóż to może być za drzewo?
To jest gatunek miękki, miękkie drewno, bez żywicy, chętnie na nim żerują i jeszcze tam najbardziej one są zainteresowane korą, która jest dosyć gruba, choć to jest gatunek o gładkiej korze, tak się wydaje, że jest ta kora cienka, ona jest dosyć gruba, ona około centymetra ma nawet w części wierzchołkowej na cienkich gałęziach. I właśnie ta kora jest tym przysmakiem dla bobrów. One tną te wierzchołki, gałęzie na odcinki półmetrowe, metrowe, jeżeli są cieńsze i wciągają to do wody i zatapiają sobie i w ten sposób robią taką spiżarnię, z której mogą korzystać w dowolnym momencie, kiedy im tam pasuje. A jak już obgryzą taką gałązkę do białości, że już nie ma kory, to wykorzystują ją do budowy tamy. I w tamach często takie właśnie gałązki gładziutkie, równiutkie, jak wygląda, to jakby jakaś maszyna to zrobiła, a nie bóbr.
Drodzy Państwo, nie tylko bóbr, ale także jeleń uwielbia właśnie to drzewo, ale również i ludzie doceniają, bo bardzo trwałe są na przykład sztachety zrobione z tego właśnie drewna, gdyż wytwarza ono naturalną warstwę ochronną przed grzybami rozkładającymi celulozę. To również poszukiwany surowiec w przemyśle zapałczarskim i papierniczym. Cóż to może być za drzewo? Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor.
Dzień dobry panu.
Bełżec się kłania.
Witam.
To jest osika.
Tak jest.
Najlepsze, miękkie, im to bardzo smakuje, bobrom, jeleniom też.
I pan jak zawsze zna to po prostu z obserwacji takich żywych w lesie.
No oczywiście. No, dziękuję, do widzenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Oczywiście, że tak, to pola osika i jej charakterystyczną cechą są drżące liście, prawda, które kołyszące nawet przy takim lekkim wietrze albo nawet bezwietrznej pogodzie delikatnie się kołyszą, no to rzeczywiście już wtedy możemy powiedzieć, że tak jest, to jest topola osika, czyli topola drżąca tak naprawdę.
Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Jeżeli w planie cięć mamy osikę, a to się zdarza, że ta osika jest u nas no jakby gatunkiem, który nie jest hodowany specjalnie przez leśników. Jest to gatunek, który samorzutnie się tutaj gdzieś tam w lesie pojawia, jakiś jego niewielki udział, ale z kolei jelenie uwielbiają żerować na wierzchołkach, na osikowych. Także doskonale to sobie odnajdują. Dzień, dwa po ścięciu już są, już tam ogryzają te gałązki. Wczoraj znaleźliśmy złamaną osikę. Ja wiem, w odległości 100 metrów od rzeki. Osika była okrzesana w doskonały sposób przez bobry, które po gałązki wszystkie zabrały, udeptały taką ścieżkę szeroką. Ja nie wiedziałem, co to jest w pierwszej chwili, ale dopiero później zauważyłem tą osikę. Wszystko to zabrały sobie do rzeki, tam zatopiły i żerują. Także bobry też uwielbiają. To chyba jest ich największy przysmak, ta osika, bo tak obserwujemy, że wszystkie osiki wzdłuż rzek to są już ścięte, poszły dla bobrów.
Nie tylko dla bobrów, ale także i dla jeleni. To dobrze, że Państwo również z własnych obserwacji, z wędrówek po lesie także i to zaobserwowali i zauważyli. No ale jak to z leśnikami bywa, drodzy Państwo, nie zwracamy uwagi tak naprawdę na to, co dzieje się w pogodzie, tylko ruszamy do lasu, a nawet zimą na grzyby.
Wytrawny grzybiarz zbiera grzyby cały rok. W tej chwili możemy spotkać zimówkę aksamitną, jadalny grzyb.
Czy wśród naszych radiosłuchaczy są wytrawni grzybiarze, którzy także zbierają grzyby cały rok, non-stop, również i taką oto jesienną, zimową aurą, bo całkiem sporo tych grzybów smakowitych i jadalnych można znaleźć.
Chociaż to szkodnik, bo atakuje drzewa, na brzozie możemy spotkać...
Cóż to za grzyb, który rośnie na przykład na brzozie? Z jednej strony szkodnik, bo atakuje drzewa, ale z drugiej strony całkiem smaczny taki, na przykład z patelni. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Mają Państwo czas, żeby się zastanowić i odpowiedzieć, bo spotkamy się tuż po godzinie 8.
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.